Zostałem nominowany w plebiscycie Ludzie Testowania 2023 organizowanym przez testerzy.pl za działalność Poszklanie i na testowanie w 2023 roku. Po pierwsze jest mi bardzo miło, po drugie mówię o tym tutaj dlatego, że to dzięki tej działalności jestem nominowany, także bardzo wam dziękuję za to, że jesteście, że słuchacie i liczę na to, że oddacie swoje głosy na waszego ulubionego internetowego twórcę. Link do ankiety umieszczam tutaj gdzieś na ekranie, on gdzieś tu będzie chyba, tu, o, w komentarzu, nie w komentarzu, chociaż w komentarzu też umieszczę i w opisie filmu też go znajdziecie, także jeżeli doceniacie to, co tworzymy, to bardzo, bardzo będę wdzięczny za oddanie głosu. Co prawda występuję tam jako ja ze względu na to, że Paweł dołączył stosunkowo późno, już po ponad roku działalności Poszklanie i na testowanie, dlatego jestem tam wymieniony jako ja, ale oddając głos na mnie, oddajecie głos na nas. Także oboje będziemy, obaj będziemy bardzo wdzięczni i możemy przejść do dzisiejszego odcinka, także dzień dobry.
Dobry wieczór.
Z tej strony Kuba.
I Paweł.
Słuchasz podcastu Poszklanie i na testowanie. Zgodnie z zapowiedziami zeszłotygodniowymi rozpoczynamy cykl kilku. Nie chcę, żebyśmy się deklarowali, ile to będzie odcinków, bo ja nie wiem tego, ile to będzie odcinków, więc zakładam, że ty też pewnie nie wiesz. Natomiast na pewno kilku odcinków na temat AI-a. Na temat tego, jak go można wykorzystywać i tak dalej, i tak dalej. Każdy odcinek pewnie będzie traktował troszeczkę o czymś innym, także dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czym tak naprawdę to AI jest, ale zanim do tego przejdziemy, w sumie będą tak, czym jest ten AI? Jakie są mniej więcej takie rodzaje AI-a, najbardziej popularne w tym momencie, powiedzmy, i najbardziej przydatne dla nas jako testerów, jako programistów, jako deweloperów? Jak może nam ten AI pomóc w naszej QA-owej codziennej pracy. Ja na początku tylko powiem taką jedną małą ciekawostkę. Znowu stoję. Także zobaczymy, jak dzisiaj czasowo się zamkniemy. Co prawda, to jest znowu sytuacja, w której mamy zapisaną notatkę, jak w zeszłym tygodniu. To jest odcinek na temat, który jest tematem rzeką. Także zobaczymy. Może będę się przenosił w trakcie do pozycji bardziej takiej. Albo nie, to będzie taki mój challenge. Muszę zrzucić trochę brzuszka, więc może takie niesiedzenie mi się przyda. Szybciutko, Paweł, coś u ciebie się wydarzyło takiego, co chciałbyś się podzielić?
Nie wydaje mi się, żeby tu się wydarzyło coś specjalnego. Poza tym, że mimo jakby nagrywamy ten odcinek w tematyce AI, to tak samo też gdzieś tam u nas w tej płaszczyźnie bezpośrednio zawodowej ten AI gdzieś tam się u nas rozkręca. Więc to się fajnie spina, że akurat teraz zaczynamy ten temat, mając go równolegle gdzieś tam w firmie, bo wydaje mi się, że będzie to bardziej takie treściwe, będzie to bardziej merytoryczne. Nie będziemy tutaj gdzieś tam drążyć po domysłach czy bezpośrednich notatkach, czy artykułach gdzieś tam z internetu, tylko też będziemy się odnosić do tego, co wynosimy gdzieś tam z naszej aktualnej pracy, także chyba tylko tyle chciałbym ewentualnie takim wstępem dodać.
Zgadza się. Jako, że jesteś trochę większym kozakiem w AI-u niż ja, to pozwolę rozwinąć ci pierwszy i pewnie trochę drugi punkt, ale to będziemy sobie jakby dyskutować na ten temat. Jakbyś mógł przybliżyć naszym słuchaczom, czym jest AI?
No cóż, tak jak już zauważyłeś w tym wstępie, że sama tematyka jest takim tematem rzeką, o którym można bardzo dużo gdzieś tam opowiadać, tak samo definicja samego AI nie jest taka prosta jakby do przekazania, tak? Przez to, że ta dziedzina jest rozwijana od ponad 70 lat już tak naprawdę, ona była gdzieś tam zaczęta w 1950 roku przez IBM-a, w takiej wersji, którą my teraz rozumiemy, no to przez tych 70 parę lat to się rozwinęło już do tak szerokiego spektrum, że ciężko jest wprost powiedzieć, czym to AI jest, tak, bez wchodzenia w jakieś konkretne szczegóły. Mhm. Więc w takim dużym uproszczeniu AI to jest takie... jest to takie narzędzie, jest to taki zbiór danych, algorytmów, które pozwala nam ułatwiać pewne czynności albo dostawać pewne odpowiedzi na jakieś tam pytania, które normalnie też bylibyśmy w stanie skądś wyciągnąć, ale zajęłoby to nam zazwyczaj dużo więcej czasu niż po prostu gdzieś tam odpytanie tego AI-a w jakikolwiek sposób, w zależności od tego, co byśmy gdzieś tam chcieli wygenerować. No bo tak jak to już jest w sumie oczywistym w dzisiejszych czasach, AI może nam odpowiadać na pytania, jak zadajemy im jakieś konkretne, to mówią, że to się robi tak, to się bierze stąd, to się bierze stamtąd. Tak samo AI potrafi już teraz rysować obrazy, zamieniać dźwięk na tekst, w drugą stronę tekst na dźwięk, no potrafi całą masę różnych rzeczy na podstawie tego, gdzie kiedyś został, czym gdzieś kiedyś tam został wytrenowany, co gdzieś tam kiedyś mu się pojawiło. Żeby takim AI-em gdzieś tam to spiąć, no to wiadomo, pod spodem jest cała masa różnych mechanik, drobniejszych elementów, które spinają to w całość. To nie jest tak, że AI to jest jeden jakiś tam byt, powiedzmy tak, on się składa z wielu drobnych jakichś tam elementów, które finalnie pozwalają nazywać to coś, czym się później posługujemy AI, czyli to tak zwaną sztuczną inteligencją. Więc to mniej więcej tyle z takiego wprowadzenia, bo tak jak mówię, nie chciałbym tutaj tworzyć jakiejś magicznej definicji, bo tych można sobie pogooglać od skurczy byka i ciut-ciut, tego jest oho, kto jak na to patrzy, tak może to różnie gdzieś tam nazywać. Wydaje mi się, że gdzieś w jakichś dokumentach jest już to tak na wprost napisane, że AI to jest to, tamto i tamto, jest jakby to musi być już jakaś rama najprawdopodobniej na to nałożona, tym bardziej jeżeli wkraczamy w taką fazę, Gdzie ten AI zaczyna być regulowany prawnie już, no to musimy jakoś tam go zamknąć w konkretnych ramach, jakby samo pojęcie, żeby można było się do tego odnosić. No ale tak jak mówię, jest to bardzo, bardzo szerokie pojęcie, pod którym kryje się tam masa techniki, mechanik, matematyki przede wszystkim, bo to wszystko jest gdzieś tam obracane na różnego rodzaju przekształceniach, wzorach, liczbach. Więc to wszystko gdzieś tam, cały ten zbiór rzeczy pozwala nam ułatwiać robienie różnego zakresu rzeczy, tak? W takim dużym uproszczeniu. Chyba, że ty rozumiesz to inaczej. No.
Wiesz co, ja bym na pewno... Znaczy, po pierwsze, zgadzam się z tobą, co powiedziałeś. Tak. Druga sprawa, warto tutaj podkreślić, że AI, przynajmniej teraz, to nie jest tak naprawdę sztuczna inteligencja. W sensie to nie jest inteligencja tak naprawdę sama w sobie. To nie jest ludzki mózg, czy w ogóle jakiś taki mózg. To są sieci neuronowe, to są jakieś takie jakby algorytmy imitujące działanie ludzkiego mózgu, ale to nie jest sztuczna inteligencja. Tak naprawdę to jest po prostu zbiór jakichś takich algorytmów. I tutaj chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że ani ty, ani ja nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, więc jeżeli ktoś z was ma większą wiedzę na temat tego, co mówimy, i będziecie słyszeli, że gadamy jakieś głupoty w szczegółach, to sprostujcie nas, nie? Jakby to warto podkreślić. Jakby to, o czym my mówimy, to jest to, co żeśmy się nauczyli do tej pory, plus to, co widzimy jakby z takich obserwacji, pracując już po prostu w tym kierunku. Także część to będą domysły, część to będą jakieś takie dywagacje, a część to po prostu będą informacje, których powiedzmy jesteśmy gdzieś tam troszkę bardziej pewni, tak? No bo będziemy już mieli z nimi styczność. Ja generalnie bym określił, że to jest taka fajna definicja, powiedzmy, AI-a, że czynności, które do tej pory były zarezerwowane dla ludzkiego mózgu, dla człowieka, w tym momencie są już dostępne dla maszyn. I to jest taki obrazowy przykład, o co chodzi w AI-u tak naprawdę. Tu nie chodzi o to, żeby AI nas zastąpiło, tylko pomogło nam w czynnościach, które robił do tej pory człowiek. I to może być tak, jak mówisz. Interpretowanie tekstu, podsumowywanie różnych rzeczy, czyli takie działanie tekstowe oparte na jakimś kontekście, oparte na jakichś rzeczach. To jest bardzo fajne, na przykład jeżeli, nie wiem, nie masz dużo czasu, masz jakiś długi film na YouTubie i potrzebujesz jakichś informacji skondensowanych, co tam się właściwie działo, a po prostu nie masz fizycznie na to czasu, można sobie całą transkrypcję wrzucić do czata i powiedzieć, podsumuj mi to w 10 bullet pointach, nie? I to jest coś na przykład, co człowiek byłby w stanie zrobić. Wcześniej komputer nie był w stanie tego zrobić jakoś sensownie. AI przez to, że powiedzmy symuluje w jakiś sposób te mechanizmy, które są w mózgu, no to potrafi to zrobić, tak? Potrafi wyciągnąć tą esencję. I to jest jakby bardzo, bardzo duża wartość tych narzędzi. Poza tym, tak jak mówisz, może pisać, może rysować obrazki, może interpretować te obrazki, tak? Mamy różne właśnie modele, różne algorytmy, które interpretują tekst, interpretują filmy, interpretują dźwięki, interpretują obrazy. I tak naprawdę to wszystko jest bardzo skomplikowane. Natomiast bardzo dużo z tych rzeczy jest, powiedzmy, otwartych dla ludzi, że możemy jakby z tego czerpać, możemy z tego korzystać na bieżąco, nie? No i właśnie przechodząc trochę do... bo częścią AI-a, częścią tej dziedziny AI-owej jest na przykład machine learning, który jest już dużo bardziej, powiedzmy, przystępny dla dużej ilości osób, nie? Jakby ML jest już od dawien dawna w jakichś apkach mobilnych, w jakichś rozpoznawaniach obrazów i tak dalej. To już było 10 lat temu, nie? Jakby to dla ludzi było okej, spoko, w miarę to rozumiem. AI sam w sobie, no bo tu się zgodzimy, ML jest jakby jakąś częścią dziedziny AI-owej, nie? Bo jakby AI też korzysta z ML-a jak najbardziej. Tak. Natomiast to, co wydaje mi się jest w AI-u bardziej rozwinięte, to jest ten model uczenia się w locie, bo ML też nauczymy, nie? On też jest wytrenowany na całej masie obrazów, ale on nie ma tej zdolności takiej feedbackowej jak AI. AI, czy to jest chat GPT, czy jakikolwiek inny LLM, on może być dotrenowywany w locie. On może być na bieżąco przez feedback userów douczany i po, powiedzmy, przebudowaniu całego tego, powiedzmy, tej instancji, gdzie stoi LLM, on już tą wiedzę posiądzie w pewien sposób, tak? To, jak to technicznie jest zrobione, to czy on faktycznie ją posiądzie, czy po prostu będzie miał gdzieś, powiedzmy, pomocnika gdzieś obok, który będzie mu tam podpowiadał, to jest już inna kwestia. Natomiast dla nas jako użytkowników ważne jest to, że możemy go uczyć w trakcie i to jest bardzo duży przełom w kontekście właśnie używania takich narzędzi, nie? Dobra. To myślę, że jeżeli chodzi o pierwszy punkt, to powiedzmy takie streszczenie, czym ten AI jest, to mamy. Natomiast wypisaliśmy sobie też trzy takie największe te odnogi, powiedzmy, AI-a, które będziemy omawiać. Oczywiście powiedzieliśmy machine learning już. To jest coś, co zapewne znacie, coś, co nie jest dla was jakby niczym nowym. Natomiast AI jakby zawiera w sobie bardzo dużo takich odnóg. No i przez to, że będziemy nagrywać kilka odcinków, no to na pewno nie będziemy teraz jakby tego wszystkiego poruszać, tak? Na jakby potrzeby dzisiejszego odcinka wykorzystamy trzy takie największe, powiedzmy, modele, rodzaje AI-a. Pierwszym z nich jest LLM.
Tak jest.
Czym jest LLM?
Zanim przejdę do tego, czym jest LLM, to jedna informacja, Kuba, do ciebie. Tak jak krzyczałeś na mnie kiedyś, żebym ci machał, jeżeli będziesz gubił autofokus, tak teraz jest jedna taka kwestia. Dla tych, co gdzieś tam widzą to bardziej na wizji niż słuchają, to gdy stoisz, bardzo te lepiesz biurkiem. Nie wiem, jak ty to robisz, że aż ci się tak kamera dylingoli i na to się tak dziwnie troszkę patrzy, ale...
A to nie wiem dlaczego.
Ja też nie wiem, ale tak tylko...
A może wiesz co? Może jak się opieram? Coś takiego jak wykonuję.
No nie wiem, nie wiem.
Nie wiem, to nie. Może to... ktoś szedł. Może syn przechodził akurat i zatrząsł z kamerą.
Jasne, jasne. No, tylko tak się dlatego tak cię gdzieś tam informuję, żebyś uważał, bo potem znowu wiesz, na mnie krzyczał, że cię nie informuję. No tak, a wracając do tematyki rodzajów albo gdzieś tam pod dziedzin tej sztucznej inteligencji, tego AI-a, czyli LLM, a ten skrót tak naprawdę to gdzieś tam się rozkłada na trzy słowa, czyli Large Language Model. Jest to taki model, uczenia maszynowego, czyli tego właśnie machine learningu, który zostaje wytrenowany na olbrzymich ilościach danych. Dlatego jest to słowo large. I jest dodatkowo trenowany na danych tekstowych. To nie są jakieś tam obrazy, grafiki, filmy czy audio. Są to dane tekstowe. No i teraz z tymi LLM-ami to jest taki ciekawy przypadek. Za chwilę będzie o następnym, który jest delikatnie jest też de facto LLM-em, tylko troszeczkę ukierunkowanym. Ale właśnie...
To opowiedz o obu, a ja ten trzeci wezmę, bo z tym trzecim powiedzmy coś tam już też okay. Więcej liznąłem, więc można...
Okej. Więc tym właśnie oderwanym, albo może nie tyle oderwanym, tylko takim subsetem, albo bardziej ukierunkowanym w konkretne jakieś tam use case jest GPT. I GPT, zarówno jakby ta dziedzina LLM-ów, to są ogólnie LLM-y. Tych LLM-ów jest sporo i one mogą być takie, nazwijmy to, ogólne, czyli jak go zapytasz, jak ugotować jajko, to ci odpowie, jak ugotować jajko, jak go zapytasz, jak napisać fragment kodu, to on ci odpowie, jak napisać fragment kodu. Bo on po prostu jest wytrenowany na tak wielkiej liczbie danych, że jakby nie będzie miał z tym problemów. Oczywiście przez to, że będzie trenowany dla ogółu, doprowadzi do tego, że ani nie będzie wydajny, ani nie będzie jakiś tam mocno dokładny w tym, co przekazuje. Oczywiście udaje mu się w większości przypadków, jeżeli tam nie próbujemy go jakoś wykopytnąć, odpowiedzieć w sposób pomagający nam, może nie idealny, ale taki przynajmniej pokazuje nam, czego nie wiemy, czego szukamy, jak coś gdzieś tam zrobić, to on gdzieś tego typu rzeczy potrafi robić. Natomiast jeżeli będziemy chcieli już naprawdę specjalistyczną wiedzę z jakiegoś konkretnego zakresu wyciągnąć, no to ten LLM w takiej, nazwijmy to, bazowej, grubej, najbardziej rozbudowanej wersji nie będzie nam w stanie sensownie odpowiedzieć. On jakoś odpowie, no bo zawsze odpowiada, to nie jest tak, że on stwierdzi, że nie umie, pod jednym warunkiem. Więc on zazwyczaj gdzieś tam czymś odpowie, czy to będzie dokładne, zazwyczaj nie. Dlatego do tych LLM-ów zazwyczaj, jak już jest przygotowywany obraz, ten wielki subset danych, przygotowywane są mniejsze, ukierunkowane pod konkretne gdzieś tam ścieżki. I na przykład może być LLM zdefiniowany bezpośrednio do rozumienia albo interpretacji języka naturalnego, tak? Czyli tego typu LLM-y są bardzo pomocne w na przykład redagowaniu tekstów albo tłumaczeniu ich na inne języki. I tak jakby byłby to w stanie zrobić zwykły LLM, tak ten zrobi to po prostu lepiej. No i tych kategorii jest tam kilka, w zależności od tego, jak tam ten dystrybutor, bo zazwyczaj zajmują się tym duże firmy, to nie jest tak, że gdzieś tam takie tam mniejsze korporacje, które próbują gdzieś zbudować LLM-a, robią go aż na taką skalę, bo budowanie takich, gdzieś tam trenowanie, może nie budowanie, ale trenowanie takich LLM-ów pochłania olbrzymie ilości zasobów, czasu, gdzieś tam danych. Więc te duże organizacje dzielą gdzieś tam ich na kilka typów i starają sobie się gdzieś tam je dystrybuować, często w wersji takiej właśnie open source'owej. Jeżeli ktoś chce, to normalnie sobie on-premisowo gdzieś tam lokalnie czy gdziekolwiek próbuje to sobie postawić i może sobie z tym żyć. I wtedy mamy tą pewność, o której też dziś będziemy zaznaczać, bezpieczeństwa, tak? No bo wiadomo, jeżeli korzystamy z narzędzi narzędzi do interakcji z tymi LLM-ami, no to nie mamy tego bezpieczeństwa, że to, o co my pytamy i to, co gdzieś tam podrzucamy temu do analizy, czy to jest na pewno bezpieczne, czy nie, czy to gdzieś tam nam nie ucieka. Natomiast jeżeli sobie to postawimy u siebie lokalnie, co nie jest takie trywialne, nie jest takie
ani
proste.
Ani tanie.
Ani tanie przede wszystkim, tak? No to wtedy mamy już tą pewność.
Proste to może i to jest, wykorzystując narzędzia, które są dostępne. Ale, znaczy, ja tu jakby challenge'uję. Wydaje mi się, że jakby można dwojako na to spojrzeć, tak? Mm-hmm. Wydaje mi się, że samo postawienie, bo postawienie, a nauczenie, poprawne przetworzenie tak. dodatkowych danych to są dwie różne rzeczy. Samo postawienie, żeby ci cokolwiek odpowiedział, to jest stosunkowo łatwa sprawa. Ale żeby przygotować dane i nadać ten kontekst i żeby to było faktycznie pomocne, to już jest zupełnie inna para kaloszy. No i zasobożerne bardzo, co oznacza również, że drogie. I tu warto zaznaczyć, że głównie korzystamy z pamięci kart graficznych, z GPU. Dlatego te wszystkie... Po pierwsze, dlatego rynek kart graficznych jest w ogóle wystrzelony w kosmos w tym momencie, ale w ogóle karty graficzne w tym momencie mają zajebisty moment w swojej karierze, bo to, co się dzieje na rynku gier komputerowych, przecież ray tracingi, nie ray tracingi i tak dalej, to bardzo też podbiło przecież ceny kart jakby i napędza w pewien sposób ten rynek. Kryptowaluty i tutaj teraz właśnie AI i tak dalej, no to jakby mega sprawa dla producentów. No i właśnie, i no to nie jest tanie, tak, bo GPU nie jest tanie, to jest chyba najdroższy podzespół komputerowy w tym momencie i tutaj dosłownie w gigabajtach są pożerane te zasoby przy większych bazach, tak, więc to naprawdę są ogromne koszty.
Tak jest. Nawet gdzieś tam ja, bo ostatnio czytając o tym troszeczkę więcej, taki model, który posiada 7 miliardów parametrów, co nie jest dużą liczbą tak naprawdę, na dzień dobry, żeby wstać, to wciąga nosem 28 giga RAMu, żeby on mógł po prostu jakkolwiek żyć. Już nie mówię o jakimkolwiek...
Tego V-RAMu, tak? Tego GPU.
Nie, takiego zwykłego
RAMu.
Zwykłego RAMu, żeby on mógł jakby już operować. On do przeliczania się wymaga GPU. Ale żeby żyć już po prostu potem jako uruchomiony model, to potrzebuje tyle pamięci, żeby całość tego modelu zrzucić, żeby móc szybko odpowiadać.
Dlatego jak się jakby następuje ten feedback od użytkownika do AI-a i mielibyśmy przeładowywać za każdym razem to, żeby on na przykład co 2 minuty miał już tą nauczoną partię, którą w tym czasie zdobył, to nie wiadomo, jakie zasoby musielibyśmy mieć, bo wtedy jakby musimy to wszystko postawić na nowo, nie?
Tak. No ogólnie operacje tych fine-tuningów i tak dalej, wydaje mi się, że kiedyś poruszymy na jakimś innym odcinku.
Poruszymy, tak, zupełnie inny odcinek, tak. Ale jak widzicie, no jakby temat jest ogromny, nie? Jakby od każdego tematu, od każdego zdania jest odnoga 10 innych zagadnień, nie?
Tak jest. No więc to był jakby taka, to jest taka ta duża kategoria, która nazywa się właśnie LLM. No i odbiciem od tego delikatnym jest coś, co nazywa się GPT. I to właśnie spopularyzował, to jakby chciał uszczknąć gdzieś tam z tego dużego klocka, jakim jest LLM, OpenAI, więc oni stworzyli swój model, nazwali go bezpośrednio GPT, by troszeczkę jakby pokazać, że to jest coś innego, nie jest to bezpośrednio to samo, co LLM, a ten skrót oznacza Generative Pre-trained Transformer, czyli on tak naprawdę też jest LLM-em, to nie tak, że to jest jakiś inny twór, to nie wiadomo co. I on podobnie jak zwykłe LLM-y potrafi generować tekst na podstawie jakiegoś konkretnego kontekstu, który mu gdzieś tam zapodamy. Możemy go też gdzieś tam podpinać pod zewnętrzne źródła danych, czyli nie musimy operować tylko i wyłącznie na wyuczonym modelu, ale też na jakichś zewnętrznych takich, powiedzmy, przez nas przygotowanych danych, jeżeli chcemy ukierunkować tak bardziej, nazwijmy to, na sztywno te odpowiedzi, które z GPT moglibyśmy otrzymać, no to możemy gdzieś tam to do niego podpinać. No i on właśnie też jest dobry w rozwiązywaniu takich problemów przetwarzania właśnie języka naturalnego, czyli jeżeli z nim rozmawiamy, to widać, że on rozmawia z nami w taki sposób sensowny. To nie jest jakiś bełkot, to nie są jakieś wyrwane z kontekstu słowa, jakieś sklejki, nie wiadomo co. Nie, to zawsze wygląda jak dialog, tak? To nie jest tak, że on gdzieś tam nam będzie rzucał słowa w ogóle w złym szyku, gdzieś tam z błędami czy czymkolwiek. No i tak jak już wcześniej zaznaczyłem, on nawet potrafi redagować teksty, można mu podrzucić jakiś fragment naszego, nie wiem, nawet wypracowania do szkoły czy czegokolwiek i powiedzieć mu, słuchaj, mógłbyś to poprawić i on nie będzie miał z tym żadnego problemu, poprawi to, raczej zrobi to dobrze. W większości przypadków oczywiście zawsze zachęcamy do tego, żeby jednak nie zrobić copy-paste z tego, co on gdzieś tam wypluł, tylko faktycznie się z tym gdzieś tam zaznajomić, przeczytać, sprawdzić i upewnić się, że on się gdzieś tam nie pomylił, bo pomyłki się gdzieś tam zdarzają.
No i tutaj tak wtrącę, przepraszam, warto próbować z nim rozmawiać, w sensie kilka razy zadawać mu jakieś pytanie i zobaczyć kilka jego wersji odpowiedzi, ze względu na to, że tutaj powiedziałeś fajną rzecz, że LLM zawsze odpowiada. I to jest fakt. LLM zawsze odpowiada dlatego, że on odpowiada na pewnej predykcji, na pewnym prawdopodobieństwie. Więc on zawsze zwróci jakąś odpowiedź, strzelając, że to prawdopodobnie jest to, o co ci chodzi i tu się nie będę zagłębiał, jak to działa pod spodem, pewnie to będziemy kiedyś poruszać. Natomiast chodzi o to, że on zawsze odpowiada, nigdy nie jest pewny tego, co podaje. Dosłownie. Nie ma takiej sytuacji, w której on jest jeden do jednego pewien, że to, co ci pokazuje, to jest ten. On może mieć matematycznie obliczone bardzo duże prawdopodobieństwo, że to jest to, natomiast to nigdy nie jest stuprocentowa pewność, dlatego nawet jeżeli dużo rozmawiamy z tym czatem i widzimy, że on sobie jakby daje radę w tym naszym kontekście, tak? Bo tak jak wspomniałeś, on jest gdzieś nauczony w pewnej, pewnymi danymi pewnego kontekstu. Warto mimo wszystko zadać mu, nie wiem, dwa razy to samo pytanie albo poprosić go, żeby odpowiedział w dwóch, trzech wariantach. Jeżeli dodatkowo wskażemy, która jest poprawna i prześlemy taki feedback, no to wtedy on się dodatkowo będzie jeszcze uczył, więc jakby pytanie, proszenie go o kilka odpowiedzi ma jakby dwa wymiary, tak? Dlaczego warto to robić? A pewnie jeszcze więcej, ale no takie główne, tak? Po pierwsze, że zobaczymy, czy on faktycznie, no zwiększamy prawdopodobieństwo poprawnej odpowiedzi po prostu, no a przy okazji możemy pomóc przyszłym użytkownikom, tak, tego jakby modelu, więc tak, taki komentarz szybciutki.
Dokładnie tak, ja już też chciałem zwieńczyć gdzieś tam ten temat i zanim przekażę ci opis trzeciego rodzaju, który gdzieś tam sobie zanotowaliśmy, to w kwestii tego, co parę razy już powtórzyliśmy, że LLM odpowiada zawsze, to jest jeden taki drobny warunek i on jest już gdzieś tam dość mocno wałkowany przez właśnie, czy to OpenAI, czy przez Metę, czy przez Google, czy przez cokolwiek, że odpowiedzi, które gdzieś tam są zwracane przez ten LLM, wcześniej w wielu przypadkach w jakimś tam konkretnym zakresie danych są zabezpieczane, że tak to ujmę. To znaczy, jeżeli zaczniemy pytać o coś, co mogłoby jakieś tam naruszyć zasady etyczne, czy jakiekolwiek jakieś tam kulturowe bardziej. Kulturalne też blisko.
Jaś niewielmożny użytkowniku.
Tylko nie tak. Jeżeli mogłyby naruszyć te odpowiedzi, no bo on, jak LLM nauczył się na zbiorze otwartym, tak? Gdzieś te dane on zerżną z różnych źródeł, więc jak się gdzieś tam zapytamy o takie no, średnio przyjemne tematy, to on najprawdopodobniej mógłby nam odpowiedzieć, ale te firmy, które dostarczają nam te już przetrenowane, wstępnie wytrenowane modele, no to dbają o to, żeby on jednak, jeżeli usłyszy kilka tych słów kluczowych, na które nie powinien odpowiadać, to on tak naprawdę nie odpowie. Znaczy, zwróci nam informację, że słuchaj, nie mogę ci na to odpowiedzieć, bo narusza to moje reguły, coś tam i nie poda nam tej odpowiedzi. Za każdym razem da się to obejść, są na to jakieś tam triki, żeby tak go zakotłować w ramach swojego dialogu, bo on też przetrzymuje zazwyczaj ten kontekst rozmowy z nim, więc da się mu kilka jakichś tam pomocniczych pytań zadać, żeby on jednak odpowiedział nam na to, na co chcemy, ale wprost nie jest nam to dawane jako użytkownikom, także...
Ale to też jest powód, dlaczego jak tworzymy własnego LLM-a i dopuszczamy go do jakichś danych wrażliwych, do danych firmowych i tak dalej, dlaczego powinniśmy bardzo dbać o jego security, tak? Dlaczego powinniśmy, nie wiem, zamykać to we własnej sieci lokalnej, która, nie wiem, jest za jakimś VPN-em czy za jakimiś hasłami, że ciężko się tam będzie dostać. Właśnie ze względu na to, że nie mamy nigdy gwarancji, że on nam tych rzeczy nie wypluje komuś, jak go odpowiednio zagnie, nie?
Tak jest, dokładnie tak. No więc tak, trzeba gdzieś tam na to uważać w tej kwestii bezpieczeństwa dodatkowo, czyli nie tylko w aspekcie korzystania z tych gotowych rozwiązań, jak na przykład ChatGPT, tylko też, jeżeli już potem gdzieś tam to stawiamy, czy po swojej stronie, czy jakkolwiek, no to też musimy uważać na to bezpieczeństwo, że on na niektóre rzeczy nie powinien odpowiadać i zazwyczaj tak jest, że nie odpowiada, jeżeli pytamy go wprost, ale jak dobrze gdzieś tam się zakręcimy, no to jednak będzie odpowiadał, więc tak jak Kuba wspomniał, warto go gdzieś tam schować, jeżeli mamy go typowo wyuczonego albo dostosowanego do naszego jakiegoś tam firmowego, biznesowego kontekstu. No dobrze, ale tym optymistycznym akcentem przechodzimy do trzeciego rodzaju.
Do trzeciego, do CNN i nie mówimy tu o kanale informacyjnym ze Stanów, tylko mówimy o konwolucyjnych sieciach neuronowych. To jest coś, co na początku sprawiło mi problem, żeby zrozumieć, co to jest konwolucyjna sieć neuronowa, ale konwolucja to jest operacja matematyczna, jak praktycznie każda inna operacja, którą wykonuje AI, tak? To wszystko działa na matematyce, więc gdzieś tam to są wszystko operacje matematyczne. Konwolucja to jest dokładnie operacja matematyczna polegająca na splocie dwóch funkcji. No i w kontekście sztucznej inteligencji najczęściej wykorzystywany jest CNN do obrazów. Czy to jest klasyfikacja obrazów, czy to jest segmentacja, detekcja, czy w ogóle działanie z rozdzielczością. Natomiast tak przekładając to na realny case, to działa w ten sposób, że wrzucając obraz do konwolucyjnych sieci neuronowych, on przechodzi pewnego rodzaju kompresję. Oczywiście znowu przechodzimy na liczby, tak? W ogóle on sobie to tam rozkłada, dzieli to na warstwy, czyli ta segmentacja, i tak naprawdę do każdego fragmentu, który rozpoznaje, przypisuje jakąś wartość. Dzięki czemu później z pomocą właśnie predykcji, innych operacji, prawdopodobieństwa i tak dalej, jest w stanie powiedzieć, że ten fragment, tak, on tam nadaje wartości, nadaje wagę do tych wartości, tak, na przykład jeżeli wrzucimy obraz z kaczką, to jeżeli on 100 razy dostał obraz z kaczką, to ten fragment będzie miał jakąś wartość o, powiedzmy, wysokiej wadze, bo on będzie pewien, że to jest właśnie kaczka, to znaczy pewien, ja mówię pewien w cudzysłowie, bo nigdy nie jest pewien, tak, zakłada z dużą dozą prawdopodobieństwa, że to jest kaczka. No i na końcu jakby bierze te wszystkie informacje do kupy i na tej podstawie jest w stanie na przykład opisać, co jest na obrazie, po prostu bazując na tych wszystkich danych, tak? Czyli to jest, można powiedzieć, bardzo podobna zasada działania, co po prostu na tekście, tak? On bierze tekst, dzieli go sobie na fragmenty, przypisuje je do różnych obszarów, powiedzmy, kategoryzuje je, i interpretuje na zasadzie prawdopodobieństwa, że ten zlepek słów w tym szyku prawdopodobnie oznacza coś i na tej podstawie to jakby interpretuje. Tak samo jest z obrazami. On sobie dzieli ten obraz, każdy pojedynczy jakiś tam fragment zapisuje, interpretuje go w jakiś sposób i jest w stanie zrobić dużo z tym obrazem, tak? Bo może właśnie go przypisać do jakiejś kategorii, może go... Co się dzieje?
Nic, opowiadaj.
Aha, słuchasz tego Hindusa w tle.
Nie, to nie Hindus, ale coś słyszę. Hindus.
Radio jakieś leci na pewno. No, odbiornik jakiś szczytuje, no. W każdym razie, tak wracając do tematu, możemy sobie kategoryzować obrazy, możemy sobie po prostu opisywać, co tam się dzieje. Możemy w ogóle segmentować obraz w taki sposób, jak na przykład wycinanie tła. Jakby CNN też jakby służy do tego, że jakby dzięki tym obliczeniom jest w stanie prawdopodobnie dużo szybciej i lepiej niż przeciętny użytkownik obliczyć, co jest tłem, a co nie jest tłem. Oczywiście jak każde tego typu narzędzie może się mylić, tak? Więc to też nie jest tak, że te wszystkie narzędzia, które są, to już na pewno zabiorą pracę nie wiadomo ilu osobom. No nie do końca, bo tam jest bardzo duży margines błędu. Tam jest po prostu tak, że ktoś i tak finalnie powinien to w jakiś sposób zweryfikować, nie? No i jeżeli chodzi o to czym jest CNN, to myślę, że na ten moment to jest chyba wystarczające. Nie wiem, Paweł, ty słuchałeś, co powiedziałem, więc...
Tak, słuchałem i mam w sumie to, co powiedziałeś, bo sensowne, zwięzłe i jak najbardziej to przekazać, tylko ja mam takie...
Wiem, przepraszam, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć do tego, czyli przykład faktyczny, to jest przykład użycia tego, co jakby już mówiłem. Na przykład Amazon wykorzystuje CNN do tego, żeby automatycznie kategorię produktom nadać w momencie wgrania zdjęcia. Czyli na przykład wgrywam zdjęcie bluzy, no nie, że sprzedaję bluzę, a jeszcze nie wypełniłem rubryczki kategoria, to ta kategoria zostanie mi zaproponowana automatycznie po tym, jak właśnie CNN sobie przetworzy ten obraz, sprawdzi prawdopodobieństwo, co to jest i na tej podstawie stwierdzi, ej, ziomek, sprzedajesz kurtkę, bluzę, cokolwiek? No i możesz sobie jakby to przypisać, nie? Czyli to jest jakby takie praktyczne wykorzystanie. Słucham pytania.
Właśnie teraz podałeś jeden z takich praktycznych przykładów, jak można by było to wykorzystywać, ale mi wpadł mi do głowy taki pomysł, nie jestem do końca pewny, czy CNN byłby w stanie to zrealizować, ale skoro każde wideo składa się z ilości klatek, czyli pojedynczych obrazów, to czy na przykład służby typu, nie wiem, policja, wojsko, czy ktokolwiek na tej zasadzie jakby próbował znaleźć kogoś, mając dostęp do monitoringu miejskiego, no to wrzucając w takiego CNN-a zdjęcie podejrzanego, jak sądzisz, byłby w stanie szybko go znaleźć przez to, że mógłby tym CNN-em bardzo szybko przelecieć przez te wszystkie nagrania, które ma gdzieś tam dostępne?
Powiem tak, nie wiem, nie wiem. Nie mam w żaden sposób wiedzy na temat tego, czy mogliby tak jakby to wykorzystać. Logika podpowiada mi, że jeżeli miałbyś sekwencję obrazów, czyli tak naprawdę bardzo dużą, bo film jest jakby zbiorem bardzo dużej ilości obrazów, więc jeżeli wrzuciłbyś do tej całej bazy ileś filmów, czyli te set tysięcy obrazów, to on teoretycznie powinien być w stanie wskazać te podobieństwa. Pytanie, w jaki sposób by to miało działać, bo tak samo jak ze jajem, tak samo z LLM-ami, tak samo jak z kontekstem, CNN musi być nauczony, tak? On też jest uczony bardzo dużą ilością danych i on w ogóle jest bardzo wydajny i może przetworzyć ogromną ilość danych i w ogóle CNN jest dokładniejszy od innych modeli, natomiast jest cholernie złożony, przez co naprawdę jakby bardzo duży zestaw danych musi być do nauczenia dostarczony. Dużo większy niż w kontekście zwykłych tekstów. Pytanie, czy umiejętność rozpoznawania, że na obrazie jest człowiek czarnoskóry, jest równoznaczne z tym, że ej, tu jest taki gość, znajdź mi kogoś, kto wygląda tak samo. No nie? Tutaj się zastanawiam, czy ten algorytm na pewno by sobie z tym poradził, tak? Jeżeli chodzi o rozpoznanie tego, czy na miejscu zdarzenia był pojazd taki i taki, na pewno. Ale czy konkretna osoba? No tego nie wiem. Jeżeli osoba miałaby coś charakterystycznego na sobie, pewnie tak. Z jakąś dozą prawdopodobieństwa, nie? Tylko zakładam, że ilość resursów hardware'owych potrzebnych do zrobienia czegoś takiego byłaby tak ogromna, że nie wiem, czy szukanie gościa jakiegoś z monitoringu to jest odpowiedni, wiesz, use case, nie? Ale ciekawe, poczytam o tym, bo ciekawy temat.
Czy wydaje mi się, że tak z czysto teoretycznego punktu widzenia CNN byłby w stanie to zrobić, ale bardzo możliwe, że istnieje jakiś inny rodzaj, jakiś inny model, który zrobiłby to po prostu szybciej i łatwiej, w sensie bardziej ukierunkowany w tym konkretnym celu, a nie jakby...
Właśnie tak jak podałeś bardzo fajny przykład, o teraz mogę trząść kamerą trochę, podałeś bardzo dobry przykład, jeżeli chodzi o GPT, o LLM-y, które są ukierunkowane powiedzmy w jakimś temacie i one to zrobią lepiej, jak na przykład to, co mówiłeś, że w kontekście języka, w kontekście poprawności języka, tak samo tłumacze jajowe, które tylko i wyłącznie tłumaczą, to one zajebiście tłumaczą, ale nic innego nie robią jakoś super. Już?
Tak, dobrze. Już dobrze.
To tak samo jest właśnie z modelami jakby tutaj, tak? Na jakby do obrazów, tak? Mamy CNN-a, powiedzmy, którego tak jak LLM-a możemy sobie wziąć jakiś dostępny model, bo tych modeli jest multum, który nam rozpozna zajebiście jedzenie na obrazkach, tak? Inny model będzie przetrenowany do tego, żeby rozpoznawać teksty na murach. To jest dokładnie to samo, tak? On sam w sobie potrafi działać matematycznie. Potrafi na zasadzie prawdopodobieństwa ocenić, czy ten piksel, czy ten zbiór pikseli zawiera kaczkę, czy nie. Natomiast jeżeli wytrenujemy go pod to, żeby szukał samochodów na zdjęciach, no to proszę bardzo, on jest w stanie szukać samochodów na zdjęciach, nie? Co ciekawe, w bardzo prosty sposób cofam. Nie w bardzo prosty sposób, ale da się wykorzystać CNN-a do kapczy na przykład. Czyli... No i on z jakąś tam dokładnością jest w stanie wskazywać te obrazy, tak? Oczywiście kapcza ma już różne rodzaje, tak? Są też te takie przesuwane, że musisz wejść w interakcję na zasadzie, wiesz, obróć trzy zębatki, żeby się styknęły, to tam już pewnie będzie gorzej, nie? Ale jeżeli pokażesz kawałek obrazu i się zapytasz, czy tu jest pies, no to jakby jest w stanie to ogarnąć. I znowu, to bardzo przypomina zwykłego ML-a.
Tak.
No nie, jak sobie, wiesz, patrzysz na efekty tej pracy, no to jest ML. No tylko tutaj dochodzi cała ta warstwa, jak szybko jest w stanie to robić, jakie dane potrzebuje, czy jest w stanie się właśnie douczać i tak dalej. I pewnie cała masa rzeczy, o których ja nie mam bladego pojęcia. No dobrze. Wziąłeś oddech. Miałeś pytanie.
Nie wiem. Właśnie chciałem zrobić to no dobrze tylko ze swojej strony, ale jak zacząłeś no dobrze po swojej stronie, to nie chciałem ci przerywać.
Jak mnie widzisz, jak my się rozumiemy.
No dokładnie. Ale jak już wziąłeś no dobrze i chwyciłeś kubeczek, to lecę z no dobrze po mojej stronie.
Tak.
Czyli odpinamy się na chwilę od samych tych rodzajów, różnych modeli i tego.
Rodzaj czy rodzajów?
Nie mam zielonego pojęcia.
Wykorzystam AI-a, poczekaj.
Uwaga.
Poprawna forma zależy od kontekstu.
Super.
Poczekaj. Różne rodzaje, rodzajów. Ale nie, ty. A, poczekaj. Nie, rodzajów. Rodzajów, bo on tutaj coś...
Jakieś kocapały, jak to ze jajem.
Tak, tu w ogóle nie zrozumiał totalnie. O nie, poczekaj. Rodzaj przez i jest poprawną formą biernika mnogiej rzeczownika rodzaj. Używa się jej, gdy chcemy powiedzieć, że kilka różnych rodzajów czegoś jest podmiotem czynności. Ale nie, a w przykładach i tak używa rodzajów. Ale nawet tłumacząc, mówi kilka różnych rodzajów. Więc chyba rodzajów.
Lepiej rodzajów, okej.
Okay. Rodzajów.
Więc odpinając się już od tych rodzajów różnych modeli LLM-ów i tym podobnych, przejdźmy do tego, jak to w ogóle w jakiejkolwiek wersji, czy już nie zapinając się bezpośrednio na jakikolwiek z tych już konkretnych rozwiązań, może nam to pomóc w takiej codziennej pracy testerskiej, QA-owej. I my tu sobie gdzieś tam trzy takie większe punkciki wypisaliśmy. Nie wiem, może nam coś jeszcze do głowy przyjdzie w locie. I ten pierwszy punkt, w sumie tak naprawdę to dwa pierwsze punkty są takie ogólne. One nie służą tylko i wyłącznie QA-owi. Mogą też służyć innym członkom gdzieś tam zespołów wytwórczych oprogramowanie. Ale pierwszy z nich to jest takie bezpośrednie pisanie kodu. No i tutaj już zaczynając od takich, o Kuba, ale zaraz ci dam głos, nie bój się. Zaczynając od takich, nazwijmy, oderwanych od bezpośrednio naszego repozytorium, ale ci jakiś śmieszny kłaczek przeleciał nad głową.
Tak, właśnie.
Ale od takich oderwanych...
Przepraszam, że się śmieję, przepraszam bardzo. Wiem, że mogłem ci dać kontynuować, ale jak już powiedziałeś kłaczek, to muszę to powiedzieć. Ostatnio z synem oglądaliśmy Shreka dwójkę konkretnie i tam jest kotek, kot w butach, który tam właśnie w scenie, kiedy tam Shreka dziabie tam atakuje go, bo mu król zapłacił szczerym złotem. To właśnie tam jest to, jak on się nagle zakrztusza i robi i wypluwa kłaczek, nie? I któregoś razu, to jest dzień później, nie? Ubieramy się do przedszkola, ja nagle patrzę, a Filip się tak pochylił i właśnie tak ja mówię, Filip, co się dzieje, nie? Wiesz, podchodzę, tak się patrzę, mówię, a dopiero co był w szpitalu i tak dalej, nie? Więc ja tam mam takie, co się dzieje? I on kłaczek. Nie, się ubiera tak. Przepraszam, taki ciekawostka z życia.
Okej. W sumie zabawnie masz w domu. Wracając do tego pisania kodu, no to...
Bardzo.
jakby w oderwaniu bezpośrednio od samych narzędzi, możemy pytać na przykład ChatGPT czy cokolwiek, jakiekolwiek narzędzie, jak napisać jakąś funkcję. I on nam pomoże napisać tą funkcję, tą metodę, cały kod, zaproponuje architekturę, wszystko może jest tak naprawdę w stanie zrobić, ale to jest takie, nazwijmy, wysokopoziomowe, gdzieś tam oderwane od bezpośrednio takiego naszego na twardo pisanego kodu. Bo w chwili obecnej jest już kilka wtyczek. Jedna z chyba najpopularniejszych to jest ten Copilot, jakoś tak to się wymawia.
Copilot.
Tak jest. I jego możemy bezpośrednio zintegrować z naszym IDE.
Dużo darmowych jest w ogóle, tam jakieś Tab9 czy jakieś tam inne, mnóstwo tego jest, co ten, tylko ja sobie Tab9 wypróbowałem i więcej mnie denerwował niż pomagał.
No właśnie, więc...
Ale Copilot jakby jest dużo większym i mocniejszym rozwiązaniem.
Więc właśnie jeżeli chodzi o samo takie pisanie kodu, no to może nam pomóc, tak? On bezpośrednio jest w stanie podpowiadać kontynuację. Nawet wystarczy im podać fragment, tylko początek nazwy metody albo gdzieś tam całą nazwę metody i ta wtyczka jest nam w stanie zaproponować już całą implementację tego, jak on gdzieś tam na przestrzeni tego, czego gdzieś tam się wyuczył, na przestrzeni tego, co widział już w naszym repozytorium, czyli widzi, jak jest mniej więcej kontekst aplikacji, którą piszemy, on jest w stanie nam zaproponować, jak coś konkretnego napisać. Jeżeli mamy jakiś problem, bo my to też nawet w ramach tego narzędzia, o którym też gdzieś tam kiedyś opowiemy na podcaście, też mając różnego rodzaju problemy, bo korzystaliśmy z technologii, w których zazwyczaj gdzieś tam nie pracujemy, mierzyliśmy się z różnymi jakimiś tam wyzwaniami, no to ten AI był nam w stanie w wielu miejscach pomóc, może nie wprost zaproponować nam rozwiązanie, ale pokazać, co powinniśmy szukać, gdzie tam o czymś poczytać, co gdzieś tam doszczegóławiać, co finalnie przyczyniło się do tego, że to narzędzie powstało, działa.
Tak.
I jakby zużyliśmy, moim zdaniem, dużo mniej czasu, niż jeżeli byśmy próbowali oglądać 15 tysięcy poradników, czytać setki stron na Stack Overflow, żeby cokolwiek rozwiązać, bo on gdzieś tam już tego typu informacje miał przetworzone i był nam w stanie to od tak w kilka sekund zaprezentować.
Podać.
Tam, tak jest.
To jest bardzo fajne pod kątem właśnie tego, że jakby on dużo więcej widział, jakby ma dostęp do bardzo szerokiej gamy internetu, żeby nam podpowiedzieć. Trzeba pamiętać o tym, co cały czas powtarzamy, to jest predykcja. On z jakąś dozą prawdopodobieństwa ocenia, że to, co wygeneruje, to jest coś, co nam się przyda. Oczywiście nie zawsze tak jest i to, co... bym powiedział, że w większości przypadków prawdopodobnie przy większej ilości kodu on nie poda nam tego, co my chcemy dokładnie. Bardzo prosty przykład, spróbujcie sobie wymyślić jakiś turbo case w Excelu, że chcecie z tabelki jednej do drugiej coś przenosić do innego arkusza, to, tamto, sramto. Opiszcie mu to bardzo dokładnie i zobaczycie, że ze 3-4 iteracje trzeba będzie z nim przeprowadzić, żeby doszedł do takiej dobrej odpowiedzi, nie? Natomiast to, co Paweł powiedział, jest mega istotne w kontekście tego, że on niekoniecznie podawał nam, tak jak my pracowaliśmy, niekoniecznie podawał nam poprawną odpowiedź, ale pokazywał przede wszystkim, gdzie my mamy błąd. Przynajmniej się starał, bo parę razy żeśmy mu powiedzieli, nie? Sam jesteś błąd, bo faktycznie błędu nie było, ale... ale stosunkowo rzadko się dzieje, że on, jak już wskazuje nam coś, to faktycznie to nie jest błąd. No my tak trafiliśmy, a pytaliśmy go stosunkowo dużo, tak? Ale chodzi o to, że pokazuje pewien sposób myślenia, w którym powinniśmy podążać. I często było tak, że on pokazał nam kawałek kodu, którego my nawet nie próbowaliśmy kopiować, ale zobaczyliśmy, no dobra, czyli jak podejdziemy do tego w ten sposób, to uda nam się coś rozwiązać. I to jest mega fajne. Do tego bym właśnie przy pisaniu kodu AI używał. To do czego bym jeszcze używał, to analiza kodu naszego, czy to jest code review, czy jakaś optymalizacja. Oczywiście, ja to będę często powtarzał, Paweł też to będzie często powtarzał, musimy pamiętać o bezpieczeństwie, o danych wrażliwych, o tym, co wrzucamy do AI-a. Dopóki to nie jest AI, który jest u nas zamknięty, mamy pewność, że to nigdzie nie wyjdzie, musimy być ostrożni. Ale jeżeli będziemy dobrze do tego podchodzić, anonimizować pewne informacje, które będziemy wrzucać do czata na przykład, to możemy poprosić go o szybkie code review, zanim zaczniemy tworzyć PR-a dla wszystkich danego fragmentu kodu. Największe, powiedzmy, babole zdąży powiedzieć nam on. Dla nas dlaczego to jest atrakcyjne? Po pierwsze, oszczędzamy czas innych, oszczędzamy wstyd sobie, nie? Mhm. Oczywiście ja jestem przeciwny temu, żebyśmy czuli wstyd wystawiając PR-a, no ale wiadomo, ja mogę sobie być przeciwny, a i tak jak popełnisz gafę, to możesz po prostu czuć się kiepsko, nie? Że o kurde, ty, ja to wystawiłem, nie? Ale lipa pomyśli, że jestem kretynem. To jest jakby taki naturalny taki odruch, powiedzmy. No to, żeby zaoszczędzić sobie tych negatywnych emocji, możemy po prostu sobie na osobności z czatem porozmawiać, on jest w stanie nam podpowiedzieć. Czyli powiedzmy takie code review ogólne. Mhm. Wiadomo, że kontekstu projektu on nie będzie znał, więc to będzie naprawdę na ogólnym poziomie, powiedzmy, zwykłego syntaksu czy dobrych praktyk języka, w którym piszemy. No ale to już jest coś, tak? Jeżeli piszemy jakiś algorytm i powiedzmy to działa, ale nie do końca jesteśmy pewni, czy to jest wydajne tak, jakbyśmy chcieli. Albo widzimy, że tu można było coś zmienić, ale już nie mamy kompletnie pomysłu. Można algorytm wrzucić do czatu, zapytać się go, jak można to zrobić inaczej. I znowu, on prawdopodobnie jak stworzy swój kod, to on niekoniecznie musi działać od razu. Może być tak, że przekopiujecie i w ogóle wam się apka nie zbuduje. Ale chodzi o to, że on może wam podpowiedzieć, jak można do tego podejść w bardziej zoptymalizowany sposób. Testowałem, robiłem to i naprawdę fajne rezultaty, zwłaszcza w technologiach, w których jesteście nowi. Fajne rzeczy może podpowiedzieć. Tylko tutaj szybka adnotacja, jeżeli robicie coś w nowej technologii, to zadbajcie o to, żeby skorzystać z języka czy z modelu, który ma dostęp do świeżych danych. Bo na przykład ChatGPT w tej wersji publicznej, darmowej, potrafił mi odpowiadać praktykami reaktowymi, które są już dawno passé. No nie? Jakby Bart czy jak jest ten drugi? Bing. Dużo lepiej mi odpowiadały w tym temacie, tak? Bo znały nowsze funkcje, nowsze podejścia jakieś, nie? Także tutaj też warto na to zwracać uwagę. Także tak podsumowując, podpowiedzi w pisaniu kodu, analiza kodu, interpretowanie kodu, to jest też bardzo ważne. Jeżeli jest jakiś fragment, którego nie rozumiemy, wrzucamy do czata, przejdź krok po kroku, powiedz, co tu się dzieje. Przejdzie, powie, w tym jest dobry. Code review i tak dalej, nie? I cały czas podkreślam, bezpieczeństwo danych, po drugie, warto zapytać parę razy.
Jest duże prawdopodobieństwo, że za każdym pytaniem, zmieniając jedno słowo w naszym pytaniu, będziemy w stanie uzyskać zupełnie inną odpowiedź, która pokaże jakiś tam inny aspekt tego, czego próbujemy się gdzieś tam dowiedzieć. Także
bardzo fajną rzecz powiedziałeś, której ja nie powiedziałem. Zmieniając dosłownie jedno, dwa słowa w naszym pytaniu, powodujemy, że te gałęzi prawdopodobieństwa już się w ogóle zmieniają. Także może być tak, że zmieniając jedno, dwa słowa w pytaniu, otworzymy sobie całą gałąź potencjalnych odpowiedzi, do których on wcześniej nawet nie zajrzał. Także warto po prostu też bawić się promptami.
Tak jest, dokładnie. Tak. Drugie zastosowanie, to ja może znowu zacznę, a zaraz gdzieś tam tutaj dopuścimy Kubę do głosu, czyli analiza i streszczanie dokumentacji. To już poniekąd poruszyłeś, Kuba, w kwestii nawet tego gdzieś tam transkrypcji filmu czy czegokolwiek. Tak tutaj, jeżeli już chodzi o takiej bezpośredniej naszej gdzieś tam przełożeniu na projekty, to faktycznie też to ma duże zastosowanie. Powiedzmy, dostajemy jakiegoś wielkiego PDF-a z wymaganiami, który opisuje, że musimy to robić tak, siak, gdzieś tam 15 tysięcy przykładów, no jest 200 stron do przeczytania, obrazków, wykresików, nie wiadomo czego. No i tak ogólnie, jeżeli chcemy być dokładni, to najlepiej, jeżeli przeczytamy to sami. Ale jeżeli na przykład śpieszymy się gdzieś, albo chcielibyśmy po prostu tak na teraz już mieć jako twardy gdzieś tam twardą notatkę tego, jakichś najważniejszych punktów i nie boimy się właśnie o bezpieczeństwo, no bo tutaj też trzeba bardzo uważać, jeżeli, tym bardziej, jeżeli dorzucamy gdzieś tam dokumentację, czy jakieś tam wymagania biznesowe, czy cokolwiek, żeby nie popłynąć albo gdzieś tam nie przekazać tego, czego nie powinniśmy przekazywać, no to jeżeli to gdzieś tam odpowiednio opatrzymy sobie taki tekścik i wrzucimy w niego, powiemy, słuchaj, to są wymagania funkcjonalne do czegoś tam, weź wypunktuj mi te najważniejsze rzeczy, które są w tym zawarte, a tam jakieś tam świergololo to pomiń. No i on zazwyczaj, sam GPT gdzieś tam specjalizuje się w tym bezpośrednio gałęzi, bo on jakby bardzo dobry jest z przetwarzania języka naturalnego, czyli tego, którym my się w tej chwili gdzieś tam posługujemy. Więc jeżeli mu to wrzucimy, to on bardzo szybko przeleci przez ten tekst, bo jakby dla maszyny nie jest żadnym wyzwaniem przeczytać tam kilka tysięcy nawet stron tekstu, dla niego to jest po prostu kilka sekund maksymalnie i on będzie w stanie z tego te najważniejsze punkty wyciągnąć i to też na zasadzie prawdopodobieństwa. I tutaj też no jednak trzeba na to uważać, bo tak jak później w ramach któregoś z odcinków pewnie sobie porozmawiamy, jak te teksty są dzielone na kawałeczki i jakieś tam słowa kluczowe są wyciągane, tak samo to będzie się aplikowało do tego typu zbiorów, jak jakieś dokumentacje. On może te konkretne rzeczy gdzieś tam wycinać i na jakieś tam dozie prawdopodobieństwa szukać tego, czego my się gdzieś tam spodziewamy. Natomiast on może też parę rzeczy pominąć, które potem gdzieś tam na spotkaniu na przykład z klientem czy bezpośrednio z deweloperami może wypłynąć, że no gdzieś tam się nie przygotowaliśmy albo czegoś nie przeczytaliśmy. Albo może też zacząć nam wypluwać rzeczy, których tak naprawdę nas nie interesują, bo są gdzieś tam powiedzmy, jednak się to nie spisuje w takiej wersji, więc trzeba gdzieś tam z tym uważać. Warto sobie to przetestować na jakichś tam powiedzmy nawet mniejszych zbiorach danych, w sensie mniejszych tekstach, zobaczyć czy on będzie w stanie wyłapać to, czego się spodziewamy i potem podrzucać jakieś grubsze elementy. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Niejednokrotnie spotkałem się z tym, że dostawaliśmy gdzieś tam spory kawałek dokumentacji, i żeby przez niego przebrnąć, a potem w ogóle przygotować sobie na przykład pytania zwrotne gdzieś tam do klienta czy do kogokolwiek, no to to zajmowało masę czasu, tak? No bo przeczytanie takiej książki, odniesienie się jakby zrozumienie kontekstu, potem wyciągnięcie tylko tych kilku punktów, które gdzieś tam, o które chcielibyśmy zapytać, no to to zajmuje całą masę czasu, a przy zastosowaniu tego typu narzędzia, no to bardzo by to jakby uprościło nam sprawę i wydaje mi się, że można by to było dużo szybciej i bardzo możliwe, że nawet miejscami dokładniej przejść, a miejscami no trzeba byłoby uważać, żeby czegoś gdzieś tam nie pominąć. Kuba.
Zgadza się. Myślę, że powiedziałeś wszystko, co wypadało powiedzieć o tym punkcie, więc już nie będę tutaj się rozwijał. Tym bardziej, że następny punkt, czyli tworzenie i redagowanie i analiza przypadków testowych, może jak najbardziej zahaczać o drugi punkt. Dlatego pozwolę sobie już skondensować to do opowiastki o tym trzecim punkcie, czyli jeszcze raz, tworzenie przypadków testowych, analiza, redagowanie. Najczęściej, żeby napisać przypadek testowy, wypadałoby wrzucić trochę dokumentacji. Tak? Dlatego jak będziemy mieli jakąś syntezę tego, czym jest wymaganie, czy to będzie właśnie PDF opisujący zachowanie, czy to będą kryteria akceptacji, czy to będzie cokolwiek innego, jakiś taki wkład, który możemy do takiego czata wrzucić i poprosić go o to, żeby wygenerował nam przypadki testowe, no to jest już super, nie? Bo jakby oszczędzamy dużo, dużo czasu. Czy ja jestem fanem takiego podejścia, że wrzucamy sobie dokumentację i wygeneruj mi przypadki? Niekoniecznie, bo tutaj właśnie bardzo dużo kontekstu biznesowego może wchodzić jakby do gry i tutaj, żeby czat zrozumiał dokładnie, co się dzieje, no to będziemy raczej mieli z tym problem. Ja tutaj taką jakby analogię zrobię. Traktujemy czata jako osobę, powiedzmy, że podchodzimy do tego, że AI robi to samo, co robiłby człowiek, tylko w sposób maszynowy. Wrzucając mu pytanie, podpierając się jednostronnicowym PDF-em, słuchaj, to są wymagania jednej funkcjonalności, opisz mi przypadki testowe, nie możemy liczyć, że on trafnie odpowie w kontekście całego naszego projektu. Jeżeli właśnie miałbym tą analogię tutaj przywołać, weźmy dowolnego programistę z rynku, z LinkedIna, napiszmy do Mariusza Iksińskiego, ziomek, tu są wymagania, jak byś to przetestował? Jakie przypadki testowe byś tu zrobił? To on odpowie tylko i wyłącznie w kontekście tego jednego pliku, bo nie ma bladego pojęcia, co się kryje pod pozostałymi modułami projektu. Dokładnie tak samo jest z czatem. Traktujcie czat jako takiego niedoświadczonego biznesowo kolegę, bo on ma zajebiście dużą wiedzę, powiedzmy, z internetu, ale nie ma tej kluczowej dla nas, nie ma kontekstu, a kontekst jest kluczem. Więc bardziej bym był fanem tutaj takiego podejścia, że wrzucamy mu jak najwięcej dokumentacji, jakiej możemy, tutaj cały czas będę podkreślał, tak? Bezpieczne fragmenty, ale streszczające, czym to jest. Pamiętajcie, że na potrzeby rozmawiania z czatem możecie zmieniać pewne dane, tak? Chodzi o to, żeby on zrozumiał pewne mechanizmy, nie musi wiedzieć, jak ma, nie wiem, na imię i nazwisko i jaki ma numer konta nasz klient, nie? I wrzućmy mu przykładowe przypadki testowe, które my już napisaliśmy. Że słuchaj, to są najważniejsze przypadki, które według nas są. I on wtedy może nam nie tyle co stworzyć przypadki testowe, co wskazać luki. Że okej, skupiłeś się na tym, weź pod uwagę jeszcze ten obszar. I może nam pokazać, czego żeśmy nie pokryli. Czyli znowu taka recenzja, tak? Taka analiza tego, co my przygotowaliśmy. Oczywiście on jest w stanie napisać przypadki testowe. Jeżeli będziemy pisali zwykły serwis restowy, który będzie tam miał jakiś schemat, powiedzmy, odpowiedzi i requestów i żądań, no to myślę, że bardzo dobrze nam sformułuje przypadki testowe, jakie musimy tam w jakichś unit testach pokryć, nie? Ale biznesowo warto by było, żeby jednak to spoczywało nadal gdzieś tam na ludziach, ale jak najbardziej możemy się podpierać LLM-ami, GPT do tego, żeby po prostu być w stanie tworzyć dokładniejszą dokumentację, dokładniejsze testy. Powinien pomóc nam też spriorytetyzować pewne rzeczy i tutaj bardzo podkreślam słowo pomóc, a nie zrobić za nas, nie? No bo znowu, kontekst. Ale na pewno jeżeli mu wrzucimy jakieś podstawowe wymagania, listę kilku przypadków testowych, które mamy i poprosimy go o analizę, dlaczego taki, a nie inny przypadek testowy ma większą wagę, większy priorytet niż inny, no to powinien sobie z tym jakoś tam w miarę poradzić, a przynajmniej może, tak jak w przypadku kodu, co rozmawialiśmy, może nas naprowadzić na pewien trop, na pewien tor myślenia, którego nie mieliśmy wcześniej. I tu stawiam kropkę.
Tak, ja jakby akurat w tym aspekcie bardzo ładnie się gdzieś tam rozwinąłeś i raczej...
Akurat w tym? To w każdym innym, nie?
Pewnie, że tak. Też nie mam jakby tu nic za wiele dodania. Ja do tej pory próbowałem odpytywać go o tworzenie jakichś konkretnych przypadków testowych, tak po prostu, żeby sprawdzić, w jaki sposób to się dzieje, w jaki sposób on to robi. No i w zależności właśnie od tego, co tyle razy zaznaczałeś, jeżeli ma konkretny kontekst, podane wszystko jak na tacy, to generuje naprawdę fajne przypadki testowe, naprawdę fajne gdzieś tam takie edge case jest w stanie nawet wyłapać, które gdzieś tam mi do głowy inicjalnie nie przychodziły, ale jak do tej pory jakoś tego nie zastosowałem w takiej codziennej pracy. Ja mam też ten jakby oddzielny problem, że trochę sprawia mi trudność obdzieranie tych danych, które do niego dostarczam, z tych rzeczy, których nie powinienem się dzielić, tak? Ja zawsze mam taki gdzieś tam dylemat moralny, czy mogę tak naprawdę zapytać o tą konkretną rzecz, podając mu tutaj jakiś tam kontekst, czy jednak podawanie mu tego kontekstu jest już naruszeniem tego bezpieczeństwa, więc staram się gdzieś tam na tyle...
Myślę, że to jest bardzo fajny temat w ogóle do jakiegoś takiego, nie wiem, case study czy community of practice, w sensie, żeby wziąć jakiś konkretny problem. Mówię tutaj jakby nie tyle, co w kontekście podcastu, bo no na podcaście nie będziemy szerować danych wrażliwych i się zastanawiać, które możemy, a które nie ucinać, ale mówię nawet w firmie i później wnioski możemy jakby pokazać, nie? Że faktycznie byśmy wzięli jakiś taki case, zastanowili się w kilka głów, czy i dlaczego powinniśmy obdzierać z tych konkretnych danych, przejść to i zobaczyć, wiesz, na kilku przykładach, ile czasu zajmie wygenerowanie przypadków, znaczy stworzenie przypadków testowych bez czata, a później wzięcie tego samego, obdarcie go z tych danych i porównanie czasowo, ile to wszystko, powiedzmy, zajęło w jednej, a w drugiej metodyce. I może to da nam jakby więcej odpowiedzi, nie? Myślę, że to jest warte ćwiczenie, zwłaszcza jak są tam jakieś przestoje, nie? To myślę, że warto to zrobić. Zapisz, bo ja nie mam gdzie tego zapisać, bo nie mam tego.
No to już proszę pana, biorę sobie tutaj na drugim ekraniku, notuję. A ty możesz coś opowiadać w tym czasie, jak ja będę notował.
Przychodzi baba do lekarza.
Lekarz też baba.
A lekarz też baba. Nie, ale to taki szybki suchar z dzisiejszego Makoniusa wewnętrznego. Rozmawia dwóch kolegów z pracy i jeden się pyta drugiego: ty wiesz, ile trzeba przejść, żeby spalić pączki? A drugi się pyta: a po co palić pączki?
Że to już drugi raz i znowu mnie to śmieszy, no.
A tak, właśnie ty byłeś.
Byłem przy tym,
faktycznie, no. Byłeś, siedzieliśmy w kantynie dzisiaj, jak to było. Tak, masz rację. Masz rację. Znaczy nie dzisiaj, bo dzisiaj jest 8:30, poniedziałek rano.
No
więc
tak.
Nie dzisiaj, tylko 3 dni temu.
Anotowałem to jakkolwiek tak punktowo, więc potem sobie gdzieś tam to rozwijam.
Ale spoko, guys. Myślę, że wynikami się tu będziemy mogli już jak najbardziej podzielić, bo skoro będziemy mogli to wrzucić w czata, to będziemy też mogli pokazać go tutaj i pokazać punkty, które musieliśmy zmienić, tak? Nie powiemy, co dokładnie tam było, ale pokażemy, powiedzmy, proces, nie? Żeby trochę bardziej zobrazować, jak to przebiegało, nie?
Dokładnie tak. No dobrze, i co, Kuba? Chyba tym właśnie punkcikiem, o ile dobrze widzę ze swojej notatki, przebrnęliśmy przez tematykę dzisiejszego odcinka. Ja nic więcej zanotowanego nie mam. Ty masz coś jeszcze gdzieś tam w swoich notatkach?
Nie mam, a nawet jeżeli bym miał, to godzina 8, myślę, sugeruję, przepraszam bardzo, sugeruję, że no, na dzisiaj to już powinien być koniec. No na pewno tematykę będziemy kontynuować przez najbliższe tygodnie, także spokojnie takie rzeczy, które nam wpadną, może też czego nie powiedzieliśmy dzisiaj, to może powiemy po prostu w przyszłym tygodniu. A ja jeszcze raz podkreślam, nie chodziło mi o podkreślenie, przypominam o głosowaniu na poszklanie i na testowanie / na mnie, na Jakuba Konickiego w plebiscycie Ludzie Testowania 2023 na stronie testerzy.pl. Będę bardzo wdzięczny za wszystkie głosy, a z losujących wybiorę osobę, której podziękuję jeszcze raz.
Ja też gdzieś tam zachęcam do tego głosowania. Ja już swój głos oddałem, niestety, albo stety w sumie, to może i dobrze. Jest to jakoś pozapinane, tak, że dwa razy głosu oddać nie można, więc jeżeli się nie oszukuję jakoś za specjalnie, bo gdzieś tam znamy takich ludzi, którzy byliby pewnie w stanie to obejść. Natomiast ja już swój głos oddałem i was też zachęcam do tego, żeby gdzieś tam ten nasz kanał poszklani na testowanie odznaczyć,
wesprzeć
w ten sposób gdzieś tam w tym plebiscycie.
Mam nadzieję, że w tym roku pojawimy się we dwóch na jakichś różnych konferencjach, będziemy to śledzić, patrzeć, jak to się dzieje, odbywa, wygląda. Nawet jeżeli nie będą to jakieś prelekcje, na które i tak liczę, że gdzieś tam się jednak jako ten prelegent pojawię, to myślę, że pojawimy się we dwójkę na jakimś evencie, który się gdzieś będzie odbywał, czy to będzie jakiś meetup, czy jakaś konferencja, to będziemy na pewno chcieli pojechać. Także będziemy się mogli spotkać, na żywo pogadać, także.
Tak jest.
Będziemy informować. Tak, tak. Jeżeli będziemy już na coś zapisani i będziemy próbować, to będziemy dawać tutaj znać. Paweł, powiedz mi, ty się na TestFest jako ten klient zapisałeś, czy nie?
Tak, wyklikałem. Tak,
dobra, no to czekamy na info, jeżeli się uda, to może się spotkamy na TestFeście.
Dokładnie tak. No dobrze, to co? To tym optymistycznym akcentem zbliżamy się do końca. pozostało nam coś jeszcze do powiedzenia?
Niech moc będzie z wami.
Aż do maja jeszcze daleko, ale niech moc
May the fourth be with you. Tak jest. Dokładnie tak, niech moc będzie z wami, a my idziemy.
Dzięki, że byliście z nami.
Do usłyszenia.